Regionalny punkt widzenia w poszukiwaniu tożsamości regionu. Tradycja, historia, wyjątkowi ludzie. Tajemnicze miejsca, ciekawe inicjatywy. Regionalny punkt widzenia. Zaprasza Michał Słobodzian.
Beniu. Dzień dobry, Beniu. Dzień dobry, koziołku. No pokaż się, koziołeczku. Chodź, Beniu, daj głosiku troszkę. No powiedz, jak ładnie śpiewasz, po troszeczkę, Beniu.
Proszę Państwa, tak naprawdę ja tu jestem kompletnie niepotrzebny. Jesteśmy w bardzo klimatycznym miejscu. Dziś regionalny punkt widzenia zawitał do Kłupki, proszę Państwa. To gmina Lubień Kujawski, skansen w Kłupce. Skansen, który odtwarza klimat, przestrzeń, architekturę dawnej wsi. No i rozpoczynamy od pewnej dźwiękoterapii, naturoterapii. Jesteśmy w tej chwili w Kurniku. Stoczyliśmy najpierw poważny bój z kogutem o to, żeby w ogóle można było tutaj się dostać. Razem z paniami, które będą nas dzisiaj oprowadzać, bardzo serdecznie witam. Jest z nami Romana Dąbrowska. Dzień dobry, pani Romano. Pani Romana, proszę państwa, zajęła się w tej chwili Ryszardem. Nie, Ryszard jest tutaj. Ryszard to jest wspaniały kozioł.
Tak. Ciczny, biało-czarny.
Lubi, jak się go ciągnie za brodę? Chyba nie.
Ja lubię, jak głaszczę się go.
Jak głaszczę, tak? A w co szczególnie lubi być głaskany?
No oczka, bardzo lubię mieć głaskany, taki malunek.
Jest w ogóle zaciekawiony, niesamowicie jest zaciekawiony. Proszę Państwa, potężny kozioł, są rogi, jest broda, coś niesamowitego.
Jest śliczny.
I to jest Ryszard, tak?
Ryszard.
A dlaczego Ryszard?
No takie imię, takie podobne jak gdyby. Pasuje do jego postury, o.
Ryszard pasuje do postury tego kozła. Jest z nami pani Eliza Sutkowska. Pani Elizo, a tutaj kolejna zagródka i Beniu.
Beniu, nasz piękny, malutki koziołeczek. Karmimy go butelką, bo został osierocony przez mamę. Jest bardzo oswojony, bardzo nas lubi. Ponieważ przynosimy mu butelkę z mlekiem.
I on jest karmiony mlekiem?
Tak, ma już ponad 2 tygodnie. Tak, kozim i...
Czyli noworodek. Jeszcze,
no 2 tygodnie to już chyba niemowlę, myślę, można powiedzieć, jeśli chodzi o koziołki i o kozy. Jest przeuroczy.
I lubi jeść, tak?
No, bardzo
rośnie,
lubi jeść.
Przybywa?
Rośnie,
waga przybywa?
Jest zdrowy, energiczny. Czeka, aż mu się ciągle coś da do jedzenia, czyli na razie jeszcze to mleko.
No my w tej chwili nie mamy tutaj niespodzianki, chyba jest troszeczkę zawiedziony, ale po audycji z pewnością dostanie jakiś przysmak.
Ma swoje godziny karmienia.
Proszę Państwa, jesteśmy w Kłupce, w skansenie, w parku kujawsko-dobrzyńskim, parku etnograficznym. Jesteśmy w tej chwili w Kurniku, także w Gołębniku, tutaj tak trochę eklektycznie, prawda, bo są i kozły, i obok baranki, tutaj kury. To jest istota właśnie skansenu, żeby odtwarzając wieś, pamiętać także o zwierzętach, pani Elizo. O co to się teraz dzieje? Pani Romana postanowiła zabrać jajko.
Dlaczego tak?
I teraz, no nie będziemy męczyli, bo zaraz tutaj jacyś specjaliści od zwierząt się pojawią.
Nie, one nie są tu męczone, mają idealne warunki. To są najlepsze warunki dla zwierząt, jakie mogą być. Czyli kury sobie chodzą jak chcą, włażą nam czasami wcale nie tam, gdzie my chcemy, czyli po prostu zostawiają ślady w różnych miejscach, ale chodzą, jedzą sobie robaczki, dostają ziarno, żyją tak, jak żyły zwierzęta dawniej, zdrowo po prostu.
Trudno sobie wyobrazić skansen bez kurnika i bez zwierząt. Tak naprawdę.
No tak, on dodaje tu życia.
Dodaje klimatu. Tak kiedyś kurniki wyglądały? Czy to jest już bardziej taka fantazja współczesna?
Nie, myślę, że tak wyglądały jak teraz. O, teraz właśnie widzę gołąb, przyniósł sobie gałązkę, będzie sobie mościł gniazdko.
Niesamowita, tak naprawdę niewielka przestrzeń, gdzie toczy się życie, gdzie są różne zwierzęta. Pachnie siano, słoma, naprawdę jest tutaj klimat. Opuścimy teraz kurnik, bo jest tutaj mnóstwo rzeczy do opowiedzenia, do zwiedzenia. Skansen, pani Elizo, jest dosyć kameralny, prawda? Jeśli pewnie patrzy się na te duże, największe w kraju. Co można tu zobaczyć? To jest tak naprawdę kilkadziesiąt obiektów.
Tak, nasz skansen nie jest może największym skansenem, ale na tej 5-hektarowej powierzchni mamy zebrane najważniejsze rzeczy, takie, które no, poza oczywiście chałupami, zagrodami, które były niezbędne we wsi. Czyli mamy kuźnię, wiatrak, koźlak, karczmę obowiązkowo, remizę. wiedzę strażacką i szkołę. I to są takie dodatkowe właśnie budynki.
I co ciekawe, staraliście się odtworzyć jakby całe zagrody. My w tej chwili stoimy, tak. Państwo słyszą ptaki. W ogóle dzisiaj prognoza pogodowa nie jest najciekawsza, ale na razie jest idealnie. 10 stopni, dosyć rzeźko, słońce leciutko zachmurzone. Stoimy na środku całej zagrody. Jesteśmy na środku podwórka, tak? To jest zagroda, tak. Kujawska.
Zagroda Kujawska, tak. Odwzorowuje zagrody z końca XIX wieku. Zagrody bogatej rodziny kujawskiej.
Bo najstarsze obiekty tutaj na terenie to rok 1780.
Tak, to na ziemi dobrzyńskiej, tak zwany, w sumie mówimy sobie umownie, czyli on jest troszkę dalej, ale też oczywiście jakby na końcu naszego zwiedzania stoi chałupa dobrzyńska. I to jest chałupa z 1760 roku. Najstarsza z naszych obiektów.
No właśnie, bo obiekty z Kujaw, ale także z ziemi dobrzyńskiej, one się jakoś diametralnie różnią architektonicznie.
Znaczy uroda jest podobna. Bo jest też obora, stodoła, jest też spichlerzyk, jest wozownia i są na każdym podwórku były gnojowniki przed oborą. To takie standardy były. Kierat też jest, ziemianka zwana lodówka wiska. Z tym, że na Kujawach były chałupy bielone również na zewnątrz, co widzimy. Mamy dwie zagrody i chałupy są bielone.
Na ziemi dobrzyńskiej tak nie było?
Nie, nie było. Nie tak. Bielone. Naturalne drewno. Tylko było bielenie, odbywało się w środku. No to taka między innymi taka ta różnica jest.
My jesteśmy w tej chwili na środku zagrody kujawskiej. No właśnie, tutaj coś, co bardzo jest charakterystyczne dla dawnej wsi, to jest studnia, tak?
Studnia z żurawiem.
Z żurawiem. Tak. Coś tu się urwało, czy nie? Tu wiadro, tak? Jak...
Tu do żurawia mocowano wiadro. Zaczepiano wiadro, spuszczano, pełniało się ono wodą i dzięki właśnie tej konstrukcji wiadro tutaj łatwiej było wyciągnąć.
W jaki sposób to obsługiwano, bo jednak tutaj też była jakaś lina?
Nie, czy... tu przy studni. Aha. Było. To jest po prostu konstrukcja, zdaje się, że to się nazywa dźwignia jednostronna i po prostu w ten sposób, dzięki temu wiadro, ten słup wracał, podjeżdżał do góry, nie słup, ten drąg.
Zajrzymy teraz za momencik do chaty kujawskiej. Wszystko jest oryginalnie rekonstruowane, tak? Czy to są oryginalne chaty, czy one były odnawiane, budowane na nowo?
One były przenoszone. Żadna z nich tutaj nie stała wcześniej, więc były po prostu rozbierane, jak domki, jak klocki, można powiedzieć.
Bo tu jeszcze trzeba nadmienić, że na tych 5 hektarach tego skansenu, dokładamy 30 lat temu, nie było żadnej chałupy.
Tu była pustość.
To była rola. Mhm. Tam, gdzie kasa, było małe gospodarstwo. I jedyne, co jest in situ, to jest tylko dwór. A reszty nie ma in situ. Są rekonstrukcje lub obiekty przenoszone
jak klocki rozbierane.
I murowane mamy jeszcze budynki, bo nie tylko drewniane, lub z gliny. I to też jest już tutaj budowane. Jest to już rekonstrukcja na podstawie istniejących gdzieś tam w terenie, na Kujawach właśnie, lub ziemi
dobrzyńskiej. Zajrzymy teraz do chaty. To nie jest chyba takie proste.
Nie
ma dzwonka. A były jakieś dzwonki, jakieś kołatki? Jak wchodzono?
Tak nie było, myślę.
Po prostu pukano?
Nie. Trzeba było... O. Zamki były proste. O, teraz właśnie próbowałam, otworzyłam.
I taki był zamek kiedyś, takiego, tak?
To był jedna z form zamykania drzwi. Czyli po tej stronie mamy takie ząbkowane taką
deskę.
Trzeba z zewnątrz przełożyć przez otworek kawałek patyka z metalowym zakończeniem i on się musi wsunąć między te ząbeczki i odpowiednio przesuwamy tą.
Bardzo proste. O, słychać? Bardzo
proste. Bardzo
mechanizm.
Proste, jeżeli już się wie, jak to robić. No bo to wszyscy się dziwią, bo jest to już mało znane.
Taka Gerda z XVIII wieku. I zaglądamy teraz do chaty. Najpierw sień, tak? To nie były ogromne przestrzenie.
O, ja myślę, że ta chałupa jest spora.
Duża.
Przyjeżdżają
właśnie
do nas przecież ludzie z całej Polski, którzy mają porównanie do chałup, mówimy o ludowej architekturze i się tutaj dziwią. O, jaka duża przestrzeń, bo to jest chałupa, trzeba podkreślić, bogatego gospodarza, więc dlatego ona jest przestrzenna mocno tutaj. Zresztą mamy dużo przestrzeni na środku w izbie, już przechodzimy do izby, gdzie kobieta musiała mieć dużo miejsca, żeby wykonywać różne czynności tutaj. Tkanie przecież dawniej było, różne czynności kuchenne, oprawianie mięsa, mnóstwo, pranie przecież w domu, więc to wszystko wymagało przestrzeni i właśnie ta przestrzeń była tutaj na środku.
I te codzienne czynności robiono tutaj w tej głównej izbie.
W głównej izbie.
Sień, wejście na strych, tak?
Tak.
Co było na strychu? Na strychu właśnie zboże, siano?
Nie, na strychu to właściwie...
wszystko
w przypadku,
było.
Mogło być, ale w przypadku bogatych gospodarstw one mają właśnie budynki pomocnicze, inwentarskie.
Jest stodoła na przykład.
Czyli mamy stodołę, mamy spichlerz, mamy tutaj jeszcze komorę tu w chałupie, która spełniała rolę spiżarni, takiego schowka też na podręczne sprzęty kuchenne. Więc strych właściwie mógł być na przykład, tak nawet na logikę myśląc, jeżeli na przykład gospodyni wyprała, nie miała pralki o 1400 obrotach.
To wisiło pranie, to wisiało 2-3 tygodnie.
Zimą nie bardzo schło na przykład na podwórku, więc łatwiej było je gdzieś może na górę zawieźć. Ten wiatr tam przewiewał między deskami i wysuszał wtedy.
Komora magazyn. Bywało też, że w okolicach komory mieszkała pomoc, tak? Gospodarska, czy mogła mieszkać. Tak. Bo ci bogaci mieli pomoc,
mieli
tak?
Mieli jakichś parobków na pewno, dziewczyny do pomocy w domu. Tak, praktykowano.
Nazwanej takiej prycz.
Na pryczy. Wchodzimy teraz tutaj do głównej sali. Całe życie tu się toczyło, ale łóżko też było?
No, u
musiało
bogatych.
Być.
Podkreślamy
u bogatych.
Cały czas, że jesteśmy w bogatym, w chałupie bogatych ludzi, bo no, o biednych pewnie będziemy mówić teraz, nie wiem czy potem, ale naprawdę różnica była ogromna.
No właśnie, to powiedzmy teraz, bo jaka była różnica, bo w planach jest także rekonstrukcja czy przeniesienie chaty biedniejszego chłopa. Jaka była ta różnica właśnie?
W materiałach, jakie wykorzystywano do budowy domu przede wszystkim, czyli na pewno... czy gorsze materiały. To nie musiało być już takie, tu mamy wspaniałe belki, grube, solidne, jakieś gorsze. Gorsze, w związku z tym trzeba było tą chałupę dodatkowo ocieplać, ogacać, jak to się mówiło, na zimę zwłaszcza, bo już ona przewiewała. W źródłach mamy mnóstwo, w źródłach historycznych mamy mnóstwo wspomnień ludzi, jeszcze z okresu międzywojennego, którzy mówią o tym, jak o tych biednych ludzi, jakim lud nie rozmarza w chodakach wieczorem postawionych, że rano po prostu ten lód pozostawał, że chałupy nie miały okien. I to już mówimy o latach 30., a cóż dopiero o wcześniejszych
XIX-XVIII
wieku. Nędza była po prostu no, wielka. Sprzęty kuchenne to były na przykład jakaś ławka, jakiś stołeczek, prycza, nawet nie takie łóżko, bo tu mamy normalne, porządne łóżko, jeszcze rozsuwane, więc wieściło się tutaj więcej osób.
Nie będę się kładł, bo nie wiem, jaki ma udźwig.
Nie można się kłaść na eksponatach.
Nie można się kłaść na eksponatach. No właśnie, obowiązkowo piec, tak? W każdej takiej głównej izbie piec. On służył do ogrzewania, ale także do, jak rozumiem, gotowania,
tak,
wypiekania
chleba. Przepiękny, przepiękny.
Blisko
kuchnia z kapturem. To jest kuchnia z kapturem, przepiękna.
Co to znaczy z kapturem? Czyli no, z okapem jakby.
Z kapturem, tak. Gdzie dym musiał gdzieś mieć wylot do komina. Więc gotowała gospodyń na trójnóżkach, które do dziś pamiętamy, znamy, bo korzystamy niekiedy z tych trójnóżków, nawet jak mamy grill. Więc ogień poszedł pod trójnóżkiem, ale dym szedł do kaptura.
Następnie... I dzięki temu nie zadymiano izby i można było jakoś tutaj wytrzymać.
Troszkę było tylko dym, ale minimalnie.
Czyli nie była to kurna chata, jak to się mówi, bo kurne chaty nie miały tego właśnie
Następnie
kaptura.
Troszkę tam głęboko mamy taki wielki piec chlebowy. I chlebki były pieczone ponoć tylko raz w tygodniu. W piątki lub w sobotę o świcie 7 chlebków, żeby nie było, że chleba było do oporu, bo jeden chleb dziennie.
I wytrzymywał przez 7 dni?
Im chleb był starszy, był zdrowszy. No i na kapturze mamy piękne żelazko.
Z duszą oczywiście.
Nie ma duszy.
Nie ma duszy.
To jest na żar węglowy.
Aha,
na węgiel.
Czyli wkładało się w tę dziurkę
tak, ale
węgiel.
Żelazko ma to do siebie, że ma taką piękną mordkę śliczną.
Smocza.
Taka smocza. To też świadczy, jak ktoś wchodzi, obcy gość z daleka, że tu są bogaci gospodarze. Że tą gospodynię było stać na tak piękne żelazko.
Bo żelazko można powiedzieć nawet dzieło sztuki.
Tak, jest
no,
przepiękne.
Coś w tym rodzaju.
No właśnie, ta główna izba, duża, jasna i zaglądamy teraz do, rozumiem, sypialni, tak?
Tak. To jest alkierz. Tak nazywano to alkierzem. Tak.
I co tutaj
druga
możemy
izba.
Zobaczyć?
No w alkierzu mamy... To jest izba, jeżeli tak właśnie państwo przyjedziecie i zobaczycie, to jest różnica w wystroju. Izba kuchenna, w której przed chwilą byliśmy, jest taka... Kujawy nie są może, takie aż tak bardzo... Z wielkiego zdobnictwa, więc ta izba kuchenna jest bardziej robocza. Natomiast w alkierzu mamy więcej ozdób. Mamy pająk zwisający tu z powały.
No właśnie, ale to jest tylko ozdoba, czy to jest coś
w tym
na
momencie
kształt żyrandola?
Jest bardziej różnie się mówi o tych pająkach, o pochodzeniu
żyrandol.
Nazwy. Tak.
Magiczny, że wszystkie zarazy im mają się, tak. Jakieś tam nieszczęście, jakieś plagi. To więc słowo pająk nam się zawsze kojarzy ze szczęściem. Nawet ktoś to bardzo wierzy, no te zwane te zabobony, czy nie, to można uznać, to jak zobaczy pająka, na przykład jak mój mąż, w życiu go nie zabił.
Pająka.
W życiu nie zabije pająka.
Jest przesądny.
On bierze sobie w tam jakiś pojemniczek i mówi, dzisiaj będę miał szczęśliwy dzień. Ja to też, też właśnie te pająki tak dały symbolikę.
Pająk w ogóle kiedyś rzeczywiście wierzono, że pająki, te ozdobne pająki, czyli to są ozdoby takie geometryczne ze słomy, jeszcze z dodatkiem jakichś tam właśnie kwiatkowych, z bibułek zrobionych takich kwiateczków, że te pająki kiedyś chroniły. One miały rzeczywiście magiczną moc, jak mówi Romka. No. Natomiast mówi się też o tym, że one nawiązują trochę do żyrandoli dworskich, które też nazywano pająkami, tylko były one oczywiście
drogie,
i miały mosiężne funkcję oświetlenia. Były mosiężne, no, miały miejsce na świece. Tutaj nie ma miejsca na świece.
Poza tym byłoby to ryzykowne, bo to wszystko jest drewniane z materiałów łatwopalnych.
Tak. Że wieś i dwór, że wieś też ma piękne
żelazo. Też ma swoje pająki, o.
Ma swój.
I jeszcze tak króciutko, tutaj także łóżka normalne, bogate, widać pierzyny, tak, poduszki, wszystko puchowe. No dbano o to, żeby się dobrze wyspać.
U bogatych to tak.
U bogatych.
I naprzeciwko jeszcze mamy bardzo ważny element, święty kąt. Na stole stoi Matka Boska. Tutaj w naszym, tu na Kujawach, bardzo popularna była figura Matki Boskiej Skępskiej. Mamy klasztorek zawisłą na ziemi dobrzyńskiej Skępę, gdzie stoi właśnie taka gotycka figura. Ona bardzo była u nas rozpowszechniona i mnóstwo ludowych artystów, twórców różnych, no, pewnie się nazywali wtedy artystami, robili te Matki Boskie właśnie Skępskie. I ona sobie stoi przykryta kloszem, żeby jej się nic nie stało. Tak żeby kiedyś robiono. Żeby pyłki na nią nie... Tak,
i
żeby
taki święty zakątek, taki święty
to
w każdej...
To była bardzo ważna. Starano się, żeby był. Tak, jeszcze bukieciki kwiatków
bibułkowych.
Ja jeszcze
pragnę nadmienić, że i w chałupie, na Kujawach, na ziemiach dobrzyńskich, obory, na przykład również później, lata 30. XX wieku, niezbędnym budulcem, oprócz drewna, później była cegła, ale była glina, która ściany z gliny. Surowiec to był wykorzystywany do maksimum. Podłoga z gliny, bo widzimy piękną podłogę z gliny i garki z gliny, z których na co dzień niestety mieszkańcy takiej wsi, mimo że byli bogaci, konsumowali. Oczywiście przy ławie na co dzień, w ciągu tygodnia, bo na duży kredensi mamy piękny, ale są takie naczynia odświętne, fajansowe. Ale teraz mówimy o glinie, że był surowiec, który się nie marnował.
Wszechstronny i bardzo tak.
I nikt się z niego nie rozliczał jak z drewna, prawda? To nie było tak, że do drewna się, no szło się po drewno do lasu.
Ukopały sobie gliny,
i brało dowolnie.
Wychodząc z chaty trzeba uważać, bo progi są wysokie. Można się potknąć. Byliśmy teraz w chacie kujawskiej. Jeśli chodzi o skansen, to ponad 5 hektarów, mnóstwo obiektów i w ogóle to miejsce jest magiczne, dlatego że Kujawy są generalnie płaskie, prawda? A tutaj jak się już podjeżdża, to tak jakby nieco inny świat.
Tak, Kupka jest właśnie pod tym względem, wyróżnia się, że stoi, mówi się o niej, że stoi na trzech, jest rozlokowana na trzech wzgórzach. Na jednym był on gdzieś gród wczesnośredniowieczny, na drugim stoi dzisiejszy dwór z połowy XIX wieku, a na trzecim mamy skansen przepiękny. I właściwie chyba najwyższym punktem w Kupce jest wzgórze lekkie na... Aha, jeszcze kościół, przepraszam. Rzeczywiście, to właściwie kościół jest najwyższy.
Mm-hmm.
To tak, kościół jest chyba najwyższy.
Z jednej strony jest kościół.
A my jesteśmy chyba drugim punktem.
A w tej chwili jest właśnie drugie najwyższe wzgórze, gdzie stoi młyn Koźlak. Nie Koźlarz,
Koźlak,
bo
tak,
jadąc
Koźlak
tutaj, Koźlak, bałem się, że pomylę. Zaraz podejdziemy do młyna, ale teraz podchodzimy, proszę Państwa, do kuźni. No właśnie, kuźnia była w każdej wsi, czy to była jedna kuźnia na kilka wsi? Pani Romko, jak to było? Kuźnia była w każdej?
Kuźnia, nie. Kuźnia to tylko była we wsi bogatych. Wieś biedna nie miała kuźni. Przede wszystkim by kowal nic nie zarobił. I to jest kuźnia otworzona na lata 30. XX wieku. Ale ona generalnie pochodzi z roku 1850. Z Chełmińskiej Okruszwicy. I co? To jest kuźnia zaboru pruskiego. Więc mamy
stąd
ją
taki
piękną.
I jest murowana.
To jest ta różnica.
Nas inny zabór, to wtedy nabywa mała cipeczka drewniana, ale oni tacy mieli wymogi. No dzięki i wymogom po prostu aborcem, my mamy piękną kuźnię.
Pani Romano, pani Eliza, co można tu zobaczyć?
Widzimy paleniska przede wszystkim. Naprzeciwko mamy paleniska i to są dwa, jak widać, czyli jest to miejsce, w którym mogło pracować dwóch kowali jednocześnie. Mamy jeszcze miechy kowalskie, zaraz... Jest kowadło. To są dźwięki, jakie wydaje kowadło i młot uderzający w kowadło. Czyli
tak naprawdę było tutaj bardzo głośno, kiedy praca trwała.
Tak.
Szkodliwe warunki, zdecydowanie.
To jest miech kowalski, który dostarczał powietrze, dmuchał w paleniska.
Każde palenisko miało swój miech, to też
Można ważne. Tak było, tak. Czyli dwóch kowali mają sobie po rozgrzaniu metalu w palenisku, przekładali ten gorący kawałek na kowadło i kuli właśnie. A potem hartowali w wiadrze z wodą.
Bardzo dużo narzędzi, trochę wygląda to wszystko jak taka sala tortu.
Tak.
Czym zajmowali się kowale właśnie wtedy przede wszystkim?
Wszystkim złączonym z metalem. No między innymi co? Podkowy, które były niezbędne. Podkowy były, bynajmniej mówimy o wsi, to były letnie, zimowe. Bo w miastach też były na podbruki, na inne sprawy.
Podkowy letnie, zimowe? To tak jak opony.
Tak jak opony, tak nosimy obuwie.
I podjeżdżało się koniem do kowala, żeby zmienić opony.
I tu tam
grubsze były zimowe.
Tak. Więc zabiegi robiono na zewnątrz. Ale tu jest bardzo ciekawa sprawa jeszcze, że Polska nam się powoli zmieniała, bo jak mówiłam wcześniej, lata 30. XX wieku nasi kowale już byli wykształceni. To jest bardzo ważne, że nie zawód pokoleniowy, tylko wyuczony. No i co? No wszystko. Mamy tu wszystko siłą rąk. Tokarnia ręczna. No te miechy siłą rąk. Bor. Warto przyjechać, warto zobaczyć, jak wyglądała wiertarka kiedyś.
A wiertarka to które urządzenie?
To jest właśnie bor maszyna.
To jest właśnie ta wiertarka.
To jest wiertarka?
Tak. Z niemieckiego, jak słychać, bo borowanie zresztą.
I wiertło, proszę Państwa, no to wygląda przedziwnie. Jest wielkie,
dla panów,
wielkie koło, tak? Które napędzało, zazębiały się dwie zębatki. I tu było jakieś wiertło,
pionowe, tak? Pionowy taki słup. Tu na dole, w tym pionowym, takim mocowano w tym, jak to nazwać, nie wiem. W każdym razie tu wkładano wiertło i kręciło się ręcznie, żeby to wiertło coś tam przewróciło.
Wszystko siłą rąk.
Ponieważ mówimy tu o latach 30. Nasz skansen właśnie, najpóźniejszy okres to lata 30. Czyli czas, kiedy jeszcze na Kujawach nie ma prądu. Więc wszystko właśnie napędzane było ręcznie. Od tego był właśnie w kuźni jakiś pomocnik, który kowal pracował, a jakiś chłopiec, który się uczył, pomagał. Dlatego te wszystkie koła i napędy właśnie ręczne.
To jest ogromną wartością skansenu, że wszystkiego można dotknąć, popróbować, zobaczyć, jak to w oryginale wyglądało. Teraz przenosimy się, proszę Państwa, musimy się trochę się zmęczymy, bo musimy się wspiąć na niewielkie wzgórze, najwyższy punkt skansenu i przed nami przepiękny klimatyczny wiatrak. On także jest przeniesiony? To także jest oryginalna budowa?
Tak, wszystko u nas jest z tych drewnianych właśnie obiektów przenoszone, więc ten wiatrak został przeniesiony z ziemi dobrzyńskiej, czyli z Zawisły, ze wsi Zaduszniki i zbudowany został w 1870 roku.
Co jest takim charakterystycznym elementem Koźlaka, bo to są najstarsze tego typu wiatraki.
To są najstarsze wiatraki, młyny wieczne, które budowane są w ten sposób, że się obracają. Cały budynek musi się obracać. On jest po prostu zbudowany na słupie, który stoi na środku.
Cała ta bryła wiatrakowa jest obrotowa na tak zwanym koźle na 360 stopni.
I dlatego, bo to w zależności od wiatru, tak?
Tak.
Ustawiano.
Trzeba było ustawić skrzydła do wiatru.
To są skrzydła, tak? Które faktycznie musiały być, bo one są drewniane, ciężkie. To mocny wiatr musiał być, żeby w ogóle to chyba uruchomić,
nie,
tak?
Nie taki mocny. Nie?
Znaczy, różnie to bywało, bo sobie radzili tak młynarze, że zapierzali.
Co to znaczy?
Takie były zapierzenia.
Czyli takie listeweczki. Tu widzimy w górnej części listeweczki.
Czyli to skrzydło było pełne i dzięki temu...
To tak jak żagle działało, jeżeli wiatr zdejmowano.
To by nie zdejmowano. Bo ponoć chodziły śmigi od 6 do 8 metrów na sekundę.
I jak widać tutaj ten Koźlak także ma kondygnację, tak? Jest pierwsza...
Tak, dwie.
Jest parter, można by powiedzieć. Pierwsze piętro. Co jest na parterze?
Tak, tutaj mamy pokazaną konstrukcję, czyli to, na czym wiatrak stoi. To jest właśnie ten kozioł, stąd nazwa wiatraka koźlak. Kozioł składa się z głównej wielkiej belki, na której właściwie to jest wiatrak słupowy się mówi, czyli wiatrak stojący właściwie na słupie. A poza tą pionową belką mamy podwaliny, fundamenty, skośne belki.
I to jest ten mechanizm obrotowy. To jest mechanizm. Tak naprawdę.
Ja to dzieciom tłumaczę w ten sposób zawsze, że to jest, wygląda tak jak domek Baby Jagi na Kurzej Łapce. Stoi sobie kurza łapka, która jest nieruchoma, a domek na niej się obraca.
Jest to urządzenie, ta belka poprzeczna, to było urządzenie, które pozwalało obracać, tak?
Tak, ale tutaj bardzo długa
trzeba
belka.
Było, podłączało się konia na przykład? Czy to
można
ludzie
było konia
zaprząc,
albo ludzie obracali. Ile ludzi mogło obrócić, jak pan myśli?
Ile ludzi?
No, ile ludzi było potrzebne do tego, żeby obrócić taki wiatrak?
No, dwie silne osoby.
No, całkiem nieźle. Dwie, trzy osoby.
Czyli mimo, że konstrukcja gigantyczna, to jednak tak skonstruowana, że łatwo było to obrócić.
Ale robiono to codziennie, prawda? Wiatrak był przyzwyczajony, więc tak.
Zamiast siłowni obrócenie koźlaka. Kondygnacja wyższa, tam tak naprawdę mechanizm, tak?
Jest mechanizm, jest koło paletne, są dwa koła, są kamienie, są żarne, znaczy się leżaki, bieguny, gdzie pomiędzy wchodziły ziarka i pozostawał proces milenia. Jest odsiewacz, jest bardzo pięknie.
No nie będziemy teraz wchodzić, bo to jest dosyć wysoko, byśmy się zasapali, a mamy jeszcze kilka miejsc do odwiedzenia. To było tak, że młynarz tutaj także mieszkał? To był obiekt mieszkalny? Nie.
Nie mieszkał.
U nas jest tak, że ten młynarz miał również zagrodę. Ten młynarz. I tu prawdopodobnie takie mamy przesłania, że kiedyś powstanie koło wiatraka zagroda, młynarza. Bo bywało tak, że młynarz był też biedny. Dostał działkę, dostał pozwolenie, postawił sobie wiatrak. Ale że wiatr mu uciekł na parę, 4-5 lat, więc zostawiał ten biedny wiatraczek i chodzi od wsi do wsi, jak to żebrzą do pracy.
Ale pani mówi, dobrze zrozumiałem, że wiatr uciekł?
Uciekł.
Co
wiatr
to znaczy?
Ucieka. Po prostu jakieś czary, bo to też wierzyli za babony.
A nie miał pająka? I wtedy wiatr uciekł.
I tacy młynarze byli wędrusami. Którzy mieli fach, mieli wykształcenie, ale nie mieli, no bo wiatr im uciekł. A tu bogaty z zagrodą. Nawet gdyby mu wiatr uciekł, to on tak będzie się gorzył, bo ma zagrodę, ma porobków.
Teraz zbliżamy się do kolejnego chyba bardzo ważnego obiektu. Pytanie, czy w każdej wsi, czy tylko w niektórych, bo to jest karczma.
Karczma, oberża, zajazd.
Gdzie były lokowane?
Karczmy były, właściwie często też były lokowane, często były lokowane w środku wsi i często naprzeciwko kościoła. Karczma
I nie było
należała.
Konfliktu?
No o tym mówią już nawet literatura nasza, prawda? Konflikt między panem a plebanem.
Czyli był.
Karczma należała do pana, a kościół do plebana. I no na pewno były.
Ale celowo lokowano te karczmy w pobliżu kościoła po to, żeby pewnie
W centralnym miejscu
klientów.
Kościół stał, tak, więc takie było dobre handlowe miejsce. Ale karczmy też gdzieś tam stały na rozdrożach, gdzieś w miejscach, przy traktach, bo to było miejsce bardzo ważne przecież. To spełniało rolę hotelu, motelu, zajazdu, miejsca, gdzie można było odpocząć, konie trzeba było przecież napoić. Więc to były bardzo, bardzo ważne miejsca w czasach, kiedy podróżowano właśnie wolniej.
Ta karczma nazywała się Wydrzygrosz. Nazywa się Wydrzygrosz. To już jest współczesny wymysł, czy faktycznie z przekazów ta nazwa się zachowała?
Karczma Wydrzygrosz ma taką nazwę. Może przekazowo, jak pan tu pięknie ujął, ale między innymi, jak wejdziemy do środka, to pokażę dlaczego.
No to zajrzymy.
Ale to była rzeczywiście nazwa. Takie nazwy bywały. Nie tylko takie neutralne typu Rzym, jak znamy to na przykład z balady Adama Mickiewicza, ale po prostu takie nazwy też się zdarzały.
Trochę oddaliliśmy się już od naszej bazy, od naszego wozu satelitarnego. Mam nadzieję, że nas słychać. Zajrzymy może, nie będziemy wchodzić zupełnie do środka, proszę powiedzieć, no właśnie, z zewnątrz bardzo okazały, z zewnątrz bardzo. Pani Romo, zapraszamy tutaj, żebyśmy nie zgubili zasięgu. Tak naprawdę z zewnątrz bardzo okazały budynek, dorównujący nawet tym chatom, tak o to chodziło.
Tak, bo to też jest chałupa przestrzeń. To znaczy przestrzeń jest bardzo ważna, ale tu akurat wykorzystano budynek też XVIII-wieczny, jeden z naszych trzech właśnie tych najstarszych, też podcieniowy, to jest chałupa podcieniowa.
Co to znaczy?
Podcień to jest takie miejsce zacienione, to jest przedłużony dach jakby, czyli zanim wejdziemy do do wnętrza, mamy tą przestrzeń, która nas chroni od wiatru, od deszczu.
Bardzo charakterystyczne też takie słupy, które utrzymywały całą konstrukcję. Wszystko przepięknie pachnie, bo drewno, stare drewno ma charakterystyczny zapach.
Nie mógł zajarzyć ze zwiedzających. To chodzi tak, teraz mogą być to arkady albo tarasy. A kiedyś był wyraz podcienie, więc to jest taka, a jak gdyby, no po prostu użytkowanie, bo jest podobne.
To wyjdźmy za róg, tak żebyśmy nie gubili zasięgu. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie karczma Wydrzy Grosz?
No tak, bo w tej karczmie można było. Tańce, hulanki, swawole były. Również zaćpiło się interesy. Podobnie jak w Chłopach, pisze Raymond, że jeżeli przedwódź i tam ktoś jeszcze, Boryna, jeszcze ten kowal, który tam kogoś tam chciał oszukać, to nie w izbie z pospólstwem, tylko szli do Alkierza, do pokoju Żyda, bo to jest żydowski wystrój. Tu mamy piękne mezuzy, można zobaczyć. Tu mam lampy chanukowe, polecam zobaczyć, jak wyglądały. Mamy tałes, takie te rekwizyty żydowskie. Ale jest również w karczmie bufet, inaczej sklep, wyszynek.
Szynkwas też to
i się tak, mamy tam, tak, i tam było wszystko. No, słone śledzie, ogórki, same szyno, nafta, farmelki. Na pewno zapałki. To, co na wsi, kasza dla wsi było potrzebne, ale bufet bufetem, ale przed bufetem jest taki piękny drąg. Ja go nie umiem tak fachowo nazwać, ale on służył do tego, że jeżeli ten parobek zarobił tą tygodniówkę, to ten Żyd go tak wyczuwał. On już nie mógł pić, bo by na niego się przewrócił, ale miał ten drąg. Pani Lizo, wie pani,
tak,
o czym
to mówię? O to chodzi, że przed tą ladą, przed tym szynkwasem jest taki wystający, podniesiony jakby drąg. To chodzi o to, że kiedy się ktoś chciał oprzeć, to nie opierał się bezpośrednio łokciem na tej ladzie, tylko właśnie to była taka blokada, żeby ten właśnie już nie stojący pewnie na nogach i nie kontrolujący swojego ciała człowiek mógł
nie spoczął i nie zasnął.
Tak, i nie zniszczył tego, co tam jest na tym.
A Wydrzygrosz właśnie dlatego?
Wydrzygrosz, no to po prostu chodzi o to, że wiadomo, że karczma, mówi się o tym często, że karczmarze, jeżeli byli nieuczciwi, a na pewno się tacy zdarzali, po prostu kiedy człowiek już jest pijany, wiadomo, że też nie bardzo wie, co robi i co podpisuje, więc można było
korzystano
w ten sposób uczciwie i nieuczciwie ten grosz, to wiadomo, że pito tutaj, więc...
Ważna kwestia, to było regułą, bo tutaj jest wystrój żydowski nie bez... Judaistycznie nie bez znaczenia, bo to było tak, że karczmy z reguły Żydzi
często
prowadzili.
Często tak było, tak. Tu możemy sobie znowu przypomnieć odniesienia do literatury pięknej, wielkiej naszej. Jan Kiela z Pana Tadusza, to też był zabór rosyjski, z tym, że nasza karczma jest późniejsza o jakieś 100 lat od karczmy tej mickiewiczowskiej i Jan Kiela, bo to jest okres już międzywojenny. I rzeczywiście u nas mieszkało bardzo dużo Żydów. Tu na terenie Kujaw, w zaborze rosyjskim, okoliczne miasteczka były w większości przez Żydów zamieszkiwane.
Zabór pruski to było mniej.
Tak, ale tutaj właśnie w zaborze rosyjskim, i ponieważ Żydzi, było ich dużo, oni zajmowali się handlem, ci biedniejsi skupywaniem szmat, a ci bogaci handlem już na większą skalę. I taki karczmarz łączył tutaj kilka funkcji. Karczmarza.
Natomiast to była jego karczma, czy on pracował na rzecz właściciela?
To zależy, bo wcześniej karczmy należały właśnie do pana. Więc on był takim dzierżawcą. On po prostu był prawą ręką pana, też się mówiło, że był uchem pana, prawda? Natomiast w późniejszym okresie to już mogło być jego. Często było
uchem,
też tak,
czyli
że
zbierał informacje, tak? Nastroje.
Tak, przekazywał co
jak ktoś
tam,
sobie trochę miodu popił, sobie... no to język się rozwiązywał.
Tak,
nic się nie zmieniło.
Na bieżąco był z tym, co się tu na wsi działo, ewentualne jakieś tak historie, żeby pan wiedział, co się dzieje.
Tutaj także szkoła, ale nie jesteśmy w stanie, bo to jest spory obszar, nie jesteśmy w stanie go w tej audycji pokazać w całości. Także trwa odbudowa kościoła, bo zamysł jest taki, żeby jakby ta wieś była pełna.
Tak, żeby... Tak.
Czyli karczma, jak karczma, to musi być kościół, tak? Cóż to jest za kościół? Na jakim etapie ta odbudowa?
To jest kościół przeniesiony z Brzeźna, z Zawisły. Kościółek XVIII-wieczny, który, jest to maleńki kościółek, który pierwotnie był kaplicą przydworską. Przy dworze sobie stał w Brzeźnie. Potem został przeniesiony na potrzeby parafii. Służył ludziom, już nie tylko państwu. I teraz został, ponieważ Brzeźna ma już swój przepiękny kościół, nowy, wybudowany, zdecydowano o przeniesieniu tego kościołka tutaj. I w tym,
ale to
tym
jest
samym
taki kościółek drewniany. drewniane, tak jak
czasami widać. Całkowicie drewniane, XVIII-wieczny. Nieduży tak naprawdę. Myślę, że nasze chałupy są porównywalne, jeśli chodzi o gabaryty do kościoła. To z tym, że oczywiście będziemy mieli na wykończenie. Ma wieżyczkę już stawiano. Był rozebrany i przenoszony.
Kawałek po kawałku tak naprawdę i składany
tak
na
się
nowo.
Robi.
A to wszystko pasuje do siebie?
Tak, ale wszystko się oznacza, żeby złożyć.
Okresu będzie ołtarz. Wszystko będzie tak, jak było. Wiadomo, że też drewienek po prostu bali
trzeba wymieniać. Taka jest prawda, że trzeba po prostu stare deski.
On się utrzyma, ale będzie ołtarz oryginalny. We wrześniu ma być ponoć otwarcie, a być może wcześniej. No i ma być ponoć wyświęcany, także...
Tak, takie są plany, żeby w tym kościele udzielać ślubów. Więc będzie to prawdziwy kościół z całkowitym właśnie przeznaczeniem również kościelnym.
Po zakończeniu zwiedzania można się iść pięknie wymodlić, bo on będzie wyświęcony, także Pan Bóg tam też będzie duszyczka.
Obecny i będzie czuwał nad tym miejscem. Jest ta część właśnie wiejska, ale jest także sektor dworsko-parkowy. Z dworu jesteście chyba bardzo dumni.
Oczywiście, że tak. Bo to
cóż
była,
to jest za miejsce?
Kto zna Kubkę i był tutaj 7 lat temu nawet, wie jak to miejsce wyglądało, jak dwór był obrośnięty, zniszczony. To już była kompletna ruina.
Są jeszcze zdjęcia, gdzie widać,
tak.
I
dwór jest przepiękny, otoczenie dworu również. I to jest jeszcze ten inny świat. To jest ta różnica między wsią a dworem. I zupełnie inaczej wyposażony. Mamy tam wspaniałe wnętrza. I więc też właśnie to też jest takie uzupełnienie. To jest jedno z tych... rzadko można spotkać takie połączenie. Dwór, który w dodatku instytutu właśnie stoi, tam gdzie był, do tego wieś i kościół, wiatrak i całe to zestawienie właśnie tutaj właśnie w Kubce mamy.
Bo tak naprawdę ten dwór, no on tutaj był. To jest dwór oryginalny. Tak. Bardzo ciekawa historia rodu Orpiszewskich, prawda? Tak. Rodziny patriotycznej, tak w wielkim skrócie. Kim oni tu byli?
Oni się tu osiedlili w latach, w XIX wieku i tutaj właśnie kilka pokoleń Orpiszewskich mieszkało. Zbudowali nowy dwór, ten jest właśnie z połowy XIX wieku. Poprzedni dwór stał bardzo blisko i zostali właścicielami. Wzbogacili się na hodowli owiec. Dzięki temu mamy też owce właśnie na pamiątkę.
Właśnie tu w Skansenie. Przez jakiś czas funkcjonowała tu jedna z największych hodowli owiec w okolicy.
Tak. Mm-hmm. I one bardzo dobrze tutaj wzbogacił się właśnie ówczesny właściciel na owcach. Tylko potem przyszły powstania, udział synów w powstaniach, za co rodzina została ukarana, konfiskaty różne. Więc od tego czasu już niestety trochę tutaj rodzina zubożała. No ale takie właśnie były nasze losy w związku z zaborami i naszym zaborcą.
Natomiast z rodziną związana jest także Maria Wodzińska. O niej już wielokrotnie mówiliśmy na naszej antenie. Mówi się tak, jedyna oficjalna narzeczona,
tak,
Fryderyka Chopina.
Tak,
jak ona tu trafiła? I ona spędziła tutaj 15 lat, ostatnie 15 lat życia.
Tak, bo ona tu już trafiła, mając 62 lata. Trafiła w ten sposób, że...
Narzeczona była za młodu.
Za młodu, miała 17 lat wtedy.
Nie
do małżeństwa nie doszło, ponieważ Chopin był nieodpowiednią partią dla Marii. Maria była po prostu z bogatego rodu, a Chopin był biedny. On był przyjacielem rodziny. Przyjaźnił się z braćmi Marii, no ale był poza tym był chory, więc nie był...
Nie rokował.
Zresztą tak, poza tym to małżeństwo było... To narzeczeństwo było utrzymane w tajemnicy przez jakiś czas, ale potem Maria wyszła za Józefa Skarbka i to była partia odpowiednia dla niej. Ale to jeszcze tutaj wcale nie była. Ona tu po ślubie z Józefem, 2 lata po ślubie poznała Władysława Orpiszewskiego i to był brat ówczesnego tutaj właściciela dóbr. Brat, który był zarządcą majątku właśnie u hrabiego Skarbka. Poznali, zakochali się i Maria, w tym jest cała niezwykłość, że w XIX wieku raczej się to chyba bardzo rzadko zdarzało, Maria doprowadziła do unieważnienia kościelnego małżeństwa i poślubiła legalnie Władysława Orpiszewskiego. No na pewno nie było to mile widziane przez rodzinę, wiadomo, to był w zasadzie skandalu, myślę, że też mezalianstu trochę. I Maria tu, oni wcale tutaj też nie mieszkali, cały czas jeszcze to nie jest ten czas. Wyjechali do Włoch, przez wiele lat mieszkali we Włoszech i dopiero po śmierci męża Maria tu przyjechała. Przyjechała dlatego, że w Kubce mieszkała jej siostrzenica, która wyszła też za Orpiszewskiego, za Stanisława Orpiszewskiego, więc Maria przyjechała tu do swojej ukochanej siostrzenicy i jednocześnie do rodziny męża. I tu zamieszkała, wnosząc powiew wielkiego świata, przywożąc swój fortepian. Była tu po prostu
Bo no ona to ma i legenda. Malowała, i grała,
malowała, grała, pisała. To była taka
no i dobudowała to jedno skrzydło też.
Właśnie, więc jak przyjedziemy, zobaczymy, to ten dwór wygląda
wprowadziła
nietypowo.
Wprowadziła system toalet. To bardzo ważne, tak. Było istotne.
Więc oprócz sztuki także taka przyziemność.
Tak, tak, nowoczesność wprowadziła.
I Maria Wodzińska spoczywa na miejscowym cmentarzu.
Tak, można
tak,
zobaczyć
jej
grób.
Zakończyli spacer. Zatoczyliśmy, proszę Państwa, takie koło przez lata, przez wieki. Wróciliśmy znów na podwórko Zagrody Kujawskiej. Zapraszamy bardzo serdecznie do Kłupki. Tu czas naprawdę się zatrzymał. Szczególnie rano jest przepięknie, bo jeszcze nie ma zwiedzających. Ptaki śpiewają. No i w końcu odezwał się król podwórka, czyli kogut. Bardzo, bardzo dziękujemy. Romana Dąbrowska, Eliza Sutkowska. Panie oprowadzały nas po Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym w Kłupce. To zaledwie 7 kilometrów od węzła autostradowego na Kowal, więc jeśli ktoś przemierza nasz region także spoza województwa, zapraszamy gorąco. Piękna pogoda, świeci słońce, klimat, natura. Żyć, nie umierać. Do usłyszenia mówią Michał Słowodzian i Sławomir Nowak.
Dziękujemy.
Regionalny punkt widzenia. Gospodarka, kultura, tradycja, obyczaje oraz dylematy współczesnego człowieka. Tematy i wydarzenia warte podkreślenia. Regionalny punkt widzenia. Następny jutro o 9:15.